Chwa Bogu, bracia i siostry, przede wszystkim chciałem was pozdrowić, jak i gospodarzy, tak i gości z Kościoła Pełnej Ewangelii w Toronto, polskiego Kościoła Pełnej Ewangelii w Toronto. I chciałem tak, chociaż króciutko, podzielić się tym, co mi Pan położył na serce. Mianowicie, może otwórzmy Daniela 6:11. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Chciałem tu właściwie skupić się nie nad pierwszą częścią, dlaczego Daniel przyszedł do Boga modlić się, ale w zasadzie nad tą drugą częścią. A mianowicie miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana i modlił się. Nie wiem, czy znacie zwyczaj izraelski, Izraelitów, nawet do dzisiejszego czasu oni, tych ortodoksyjnych Żydów, mają zawsze, odwracają, gdy się modlą, gdzie by, w jakim zakątku świata nie byli, oni mają, odwracają się właśnie w stronę Jeruzalemu. Dlaczego? Aby Jeruzalem błogosławić. Błogosławić to miejsce, które przecież dał im sam Bóg. I chociaż oni są tak daleko od tego miejsca, niejednokrotnie nie widzieli nigdy tego miejsca, ale modlą się i po prostu mają w sercu taką głęboką tęsknotę. Głęboką tęsknotę za tym krajem, który Bóg im obiecał, aby otrzymali go, aby go mieli. Gdy kiedyś w swoim czasie u nas usługiwał brat z Polski, pochodzenia żydowskiego, też o tym mówił w ten sposób, że jego matka, gdy była w szpitalu i poprosiła jego, aby podał jej torebkę. I w tej torebce była zwykła widokówka z widokiem na Jeruzalem. I ona tylko popatrzyła i zaczęła się modlić, nigdy nie widząc tego miejsca. Nigdy nie widząc tego miejsca. Może ci by to zrozumieli, którzy byli daleko od ojczyzny, którzy może nie mogliby przyjechać, często emigranci, którzy w czasie tym, gdy wyjechali, nigdy nie mogli przyjechać z powrotem, może w czasie komunizmu, zdecydowali się, w jakiś sposób wyjechali i później dopiero im świadomość przyszła, że nie mogą nigdy wrócić, nie mogą nigdy zobaczyć swoich bliskich, znajomych. Może podobnie czuli coś takiego w sercu głęboko. Przeżycia Izraelitów jest dla nas w jakiś sposób przykładem w sensie duchowym. Gdy otworzymy Filipian 1:23, może od 21 przeczytam. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwia mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę zostać, rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to dalej lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejszą. Też nie chciałem tu, zwrócić uwagę tęsknotę apostoła Piotra przecież, Pawła znaczy, przepraszam, że on miał wielką tęsknotę, aby być ze swoim Jezusem, ze swoim Zbawicielem. Tu mu nie chodziło na pewno o to, żeby popełnić samobójstwo, bo przecież wiedział o tym, że Bogu to się nie podoba. Wiedział o tym, że Bóg daje życie, Bóg zabiera i od Jego woli to wszystko zależy. Ale jego pragnieniem było być naprawdę z Jezusem. Naprawdę z Jezusem. Tylko go tu, na tej ziemi jedynie to trzymało, aby zwiastować Ewangelię o swoim Bogu. Wczoraj mieliśmy możliwość spotkać świadków Jehowych. Ja nie chcę tu w jakiś sposób mówić coś złego na nich, tylko ich pytanie było bezpośrednio, w jaki sposób możesz osiągnąć życie wieczne, czy w jaki sposób być z Bogiem. Ja powiedziałem, przez społeczność z Bogiem. Czy wiecie, że oni w ogóle tego nie rozumieli? Zaczęliśmy dyskutować w kulturalny oczywiście sposób, ale nie rozumieli tego słowa społeczność z Bogiem. Ja zacząłem mu po prostu tłumaczyć proste słowo, co znaczy społeczność. On tego nie rozumiał. Nie rozumiał, co znaczy być w społeczności z Bogiem. I takie jest, daję dla was pytanie, dla siebie również. Na jakim miejscu jestem? Czy mam te pragnienie dzisiaj, aby być z Bogiem? Czy takie gorące? Czy mam takie pragnienie, wiecie, które właściwie mnie przeszywa? I jedynym pragnieniem nie jest moim być w Polsce, nie jest w Kanadzie, nie jest nigdzie być na świecie, ale być z moim Bogiem, moim Odkupicielem. Bo przecież to tylko to się liczy. Ten człowiek, Jehowy, mi tłumaczył, że zbawienie on otrzymuje przez pukanie od drzwi do drzwi. A ja mówię, czy masz pragnienie być z Bogiem swoim? Czy masz w sercu wielką tęsknotę? Jaką mieli tęsknotę apostołowie? Może otwórzmy na koniec objawienie 22:17. I przeczytam tylko ten werset na koniec. A duch i objawienica mówi, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Amen.
Chwała niech będzie Bogu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi, w Duchu Świętym, przez którego my dzisiaj możemy na tym miejscu być, za sprawą Ducha Świętego, którego Pan Jezus nam obiecał, i doświadczamy Jego łaski. I cieszę się, że my dzisiaj możemy, ja mogę być tutaj między wami. Byłem tutaj w zeszłym roku, kiedy byli braterstwo z Ukrainy, z Nowowołońska. I pamiętam, jak to wtedy brat Waldek powiedział, że raz był na Ukrainie, a pół serca tam zostawił. Wiecie co, ja byłem raz tutaj, też pół serca zostawiłem. Od tamtej pory zawsze tak pragnąłem was odwiedzić. Pragnęliśmy was odwiedzić całą naszą rodziną. Niestety nie udało się, więc przywożę tylko pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa od mojej żony i dzieci, które też były wtedy w zeszłym roku. I tak jak słyszeliśmy dzisiaj o tym pragnieniu, jakie to pragnienie ma Izrael, aby jednak się identyfikować z tą Jerozolimą. To jest tak zwane, to jest tak utrwalone w ich świadomości, prawda? My też mamy te pewne pragnienia. I nie w Kanadzie, nie w Solcu, nie w Legnicy. Nie, tu nie chodzi o połczyn, ale chodzi o Jezusa Chrystusa, ale w Duchu Świętym. Ale w Nim, w tym żywym, żywym Bogu. I to sprawiło, że możemy być razem. Czasami to się mówi, że to taka, jak się tak zjeżdżają z różnych stron, to mówią, że to jest taka konferencja, bo tak się zjeżdżają. Tutaj chyba taka konferencja się zjechała. Ale myślę, to jest jeszcze więcej. To jest społeczność. To jest społeczność, jak to mówi Piotr, z Ojcem, Synem i z nami, razem wspólna. To jest nasza wspólna, my tego potrzebujemy. Tak jak Paweł potrzebował wypełnienia woli Bożej i nie liczyło się dla niego nic, nawet utrata życia, aby tylko być w społeczności z tym, którego spotkał. Z tym, którego spotkał, który, jak śpiewaliśmy w tej jednej pieśni 250, że z podziwem, z pokorą spoglądam w to morze litości bez łask. To Jego krzyż gładzi nasz dług. Krew zmywa brud, a moją wolą zawładnął Bóg. Jestem Bogu za to tak bardzo wdzięczny, że Bóg mnie wyrwał z moich własnych grzechów. I pokrótce chciałbym może tak złożyć po prostu to świadectwo, tak jak Paweł szedł do Jerozolimy, żeby właściwie złożyć świadectwo Żydom. Oni go obwiniali. za różne rzeczy. Ale my świadczymy, nie o sobie, ale o Jezusie, bo to On uczynił. To On uczynił to wszystko dla nas. I tylko tym możemy się wzajemnie dzielić, co On dla nas uczynił. Nie to, co my robimy. Nie to, co my robimy, bo to wszystko nie bylibyśmy w stanie robić, gdyby nie On. Gdyby nie On, nie bylibyśmy w stanie tego robić. Dlatego tak pokrótce chciałbym powiedzieć, jak Bóg wyrwał mnie poprzez swoją krew z tego świata, gdzie wiemy, jak żyjemy, że o Chrystusie, o Jezusie wszędzie się słyszy i nie jest nic tajne, że to jest ktoś, kto nie jest znany, prawda? I mnie On również był znany z Kościoła, kiedy Go widziałem w wyobrażeniu obrazów. I takim dla mnie był tylko Bogiem, do którego starałem się dotrzeć, ale nijak nie mogłem mieć z Nim społeczności. Nie mogłem mieć z Nim tej społeczności, tylko to było jakby takie westchnienie, prawda? Znamy to. I dochodziło do tego, że doszło to do tego, że moje życie coraz bardziej odchodziło dalej od Boga, mimo że na bierzmowaniu bardzo to przeżywałem. Jeśli mieliście społeczność w Kościele katolickim, to wiecie, co to jest bierzmowanie. I bardzo chciałem, bardzo tego szukałem. Ale jednakże nastąpił pewien taki zawód w życiu, że kiedy próbowałem być ministrantem, okazało się, że to tylko było przy ołtarzu. A kiedy wychodziliśmy z kościoła, to koledzy, którzy byli ministrantami, nawzajem się tam szturchali, kopali, bili. Mówię, nie, to mnie takie ministranstwo, to mnie nie pociąga. Co to ma znaczyć, jeżeli ja mam być przy ołtarzu taki, a taki, a wyjść poza to nie. Oczywiście ja pragnąłem czegoś więcej. Chciałem czegoś dobrego, a wpadłem jeszcze gorzej. Przyszło tak, że przyszły i narkotyki, że wiadomo, to alkohol, inne rzeczy. Przyszedł też taki czas, że jednak pośród tego wszystkiego starałem się jakoś tam Boga szukać. Zacząłem mieć kontakty z zakonem Marianów i jeździłem na spotkania do księdza Łosia w Warszawie, takiego jakby prowadzącego ten zakon Marianów. Spotkałem tam kleryka Władka, którego odwiedziłem na Kulu, który dał mi Pismo Święte po raz pierwszy. Od niego dostałem to Pismo Święte całe. Ale moje życie i tak coraz bardziej szło na dno. On widział mój problem, ja mu mówiłem jako klerykowi, jako przyjacielowi. Mówiłem o tym problemie, że mam problem z narkotykami, że chciałbym się z tego wyzwolić. On mnie zachęcał do tego, żebym poszedł na księdza, że razem będziemy pracować. I ja tak myślałem, że może tak to się skończy, ale w szkole było coraz gorzej. Próbowałem zmienić środowisko, wyjechałem do Wrocławia, z Solca wyjechałem do Wrocławia, żeby tam we Wrocławiu jakoś oderwać się od tego środowiska. Jednakże tam było jeszcze gorzej. Człowiek po prostu przed sobą nie ucieknie. I była taka sytuacja, że kiedy, może jeszcze wspomnę o tym nawet, że tam tak dla przestrogi, był taki moment, był taki chłopak w internacie, który w nocami robił seanse spirytystyczne. I myśmy poszli z kolegami się trochę pośmiać, bo to uważaliśmy za bzdurę. Poszliśmy tam się pośmiać. Niestety z tego śmiania się wyszło to, że kiedy on skończył szkołę, bo on już był praktycznie ostatni rok w szkole, kiedy on tą szkołę skończył i wyszedł ze szkoły, to wszystko spadło na mnie. I zacząłem ja te seanse spirytystyczne robić. Zacząłem jakby dalej to kultywować, to co niby ja chciałem sobie zażartować. I tego doświadczyłem, że z diabłem nie ma żartów. Nie ma żartów. Jeżeli starsi bracia o czymś mówią, słuchaj, bo ktoś w coś wpadł, ktoś coś przeżył z Bogiem, czy nawet przeżył coś z tym złośnikiem, bo nasza walka jest z tym złośnikiem. W ogóle na świecie, mówiąc o Bogu, to też trzeba przyjąć to, że też jest ten przeciwnik Bożej woli. To też trzeba przyjąć, prawda? Nie możemy całkowicie jakby oderwać to jedno od drugiego, bo i szatan przyszedł przed Boga, skarżąc na Joba. Mówiąc, co on z tego by miał, gdybyś go nie otoczył, prawda? Czyli nie można tego oderwać. Dla mnie to wtedy, widzicie jak to jest, że po prostu i chodzenie do kościoła, czytanie Pisma Świętego, jeżdżenie na seminaria, do zakonu, i narkotyki, alkohol, urodziny, imieniny i wszystko to razem, te takie zwyczaje, wszystko razem z tym spirytyzmem, to wszystko może być zgodne. Ale przyszedł moment, kiedy kończyłem szkołę we Wrocławiu po obronie pracy dyplomowej, dopadł mnie niesamowity lęk, że kończy się jakby szkoła, czyli jakby ten okres, kiedy faktycznie wtedy już miałem 21 lat. I nagle zrozumiałem, że zaczynam wkraczać w jakiś dorosły wiek, że teraz będę sam odpowiedzialny, ale co ja dalej zrobię, jeżeli ja praktycznie tak naprawdę to tylko moje życie tak lekko szło, a tu nagle przyjdzie, będzie matura i co dalej. Miałem oczywiście możliwość, już praktycznie miałem zaklepane, już miałem w pośród tego wszystkiego, jeszcze miałem zapewnione, że mogę być w Dęblinie, że już jestem zakwalifikowany do Dęblina na rzutowce. I byłem zdecydowany, że tam jednak pójdę, że może tam w końcu się skończy ta przygoda, tragedia z tymi narkotykami, że może tam w końcu dam radę sobie z tym dać, zerwać. Ale jeszcze poprosiłem kolegów w internacie, że słuchajcie, może pojedziemy do Częstochowy. Pojedźmy do Częstochowy. No i czterech kolegów się zgodziło. Zgodziło się ze mną tam pojechać, czy razem zgodziliśmy się pojechać do Częstochowy, pojechaliśmy tam i mówię, muszę tam to wszystko uregulować. Tam się musi wydarzyć wszystko już do końca. Wiedziałem, że jest Bóg. Wiedziałem, że jest diabeł. Wiedziałem, że są duchy. Wiedziałem o tym wszystkim. Wywoływałem te różne sytuacje. I tam w Częstochowie postanowiłem pójść do konfesjonału, wyspowiadać się, zrzucić wszelki balast, wszystkie grzechy. I tam w tym konfesjonale, kiedy tam tylko przyjechaliśmy, to pierwsza rzecz, jaka była, to tylko szukałem konfesjonału, żeby, mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię, jeśli nie, to później możemy jeszcze sobie bardziej wyjaśnić. I jak nigdy w życiu, tam szczególnie wszystko wstydliwe, wszystko, co mnie ciążyło, co często zapominałem, tam nic nie zapominałem. Wszystko do końca mówiłem, bo wiedziałem, że tylko Bóg może mnie uratować. Tylko Bóg może dalej pokierować moim życiem. To jedno wierzyłem. Tylko tyle wiedziałem. Kiedy otrzymałem rozgrzeszenie, odchodzę, ucałowałem krzyż, prawda, wszystko tak jak trzeba, odchodzę od konfesjonału. I tam w Częstochowie jest tak, że przynajmniej było wtedy tak, że od ołtarza do drzwi ludzie klękali tak w dwóch rzędach i kapłan wychodził od ołtarza, zachodził tak w stronę drzwi, drugi rząd i dochodził do ołtarza z powrotem, dając opłatek, czyli tę komunię. Kiedy ja odszedłem od konfesjonału, okazało się, że to już msza tak daleko zaszła, że aż zaszła do tego momentu, że był ten opłatek. Się ucieszyłem, że zdążyłem, że nie wiedziałem, tak praktycznie straciłem poczucie czasu. Nie wiem, ile to trwało, ile tam byłem przy tym konfesjonale chyba cały czas, aż do tego momentu. I taki uradowany idę. I nagle, nie wiem, ile to gdzieś było, 2-3 metry od ostatniego człowieka, żebym mógł uklęknąć i wziąć ten opłatek. Stanąłem jak wryty i fizycznie czułem, że mam grzechy nieodpuszczone. Nigdy nie miałem czegoś podobnego, żebym fizycznie odczuwał jakąś duchową rzecz. Zawsze czułem się uwolniony. Przecież nieraz byłem u spowiedzi. Byłem wiele razy. Starałem się, przecież byłem ministrantem. To prawda, no moje życie szło na dno, ale no przecież wiem, co to była spowiedź. A tym razem nagle stanąłem i czułem normalnie, jakbym miał plecak. Jakbym po prostu miał plecak. Że mam grzechy nieodpuszczone i zaczynam się bić w myślach swoich. Jak to jest możliwe? Przecież jak nigdy się spowiadałem, jak nigdy. Byłem szczery w swoim sercu, to przecież ja nie dla jakiegoś zysku, nie dla korzyści. Ja naprawdę chciałem tylko ratunku. A tu się okazuje, że zamiast ratunku przyszło jeszcze potępienie, odczucie potępienia, odrzucenia, że ja nie mogę wziąć opłatka. I stoję i tylko widzę, jak ten kapłan podchodzi coraz bliżej, a ja się biję z myślami i nie wiem, co mam zrobić. I nie mogę się ruszyć. Stoję w miejscu i mówię, że sobie tak w sercu, że tyle kilometrów jechałem. I tylko dlatego uklęknąłem, wziąłem ten opłatek i Potem, kiedy wyszedłem z tej świątyni, z tej jasnej góry, tam już po prostu z kolegami jakoś nie mogłem się dogadać, jakoś cały czas byłem pod wrażeniem tego wszystkiego, nie mogłem zrozumieć, co się stało, co to było za wydarzenie. Wracałem już wtedy sam całkowicie, bo tam kolega jeszcze jakąś dziewczynę zaczepiał, ja tam mu zwróciłem uwagę, a ty coś się taki święty zrobił, jak oni tak powiedzieli, ta już wyjdźcie swoją drogą. Ja byłem tak rozbity, że nie wiedziałem, co z sobą zrobić i praktycznie wracałem sam wtedy z Wrocławia, wróciłem do Wrocławia. Idę na stołówkę i na stołówce jest taki stolik, tam są kartki, poczta od rodziny. Patrzę, no jest poczta do mnie, kartka od mojej mamy. Patrzę, a tam napisane: Darek, twój brat zwariował, chodzi i śpiewa o Jezusie. A co to ma znaczyć? No nie, może by to nie było dziwne, żeby on śpiewał o Jezusie, gdyby on przez 3 lata nie modlił się do Buddy. Przez 3 lata nie był buddystą, trenował kung fu. I kiedy ja mu wspominałem, bo już miałem kontakty z tym księdzem Łosiem i z tym klerykiem Władkiem, i kiedy już czytałem pismo, to ja mu często mówiłem, że to Jezus jest Bogiem i nie byłoby to nic dziwnego, gdyby on raczej mnie nie lekceważył, a Jezusa traktował tak, jak mówi, to jest taki sam człowiek jak i ty. I tak to traktował. W domu stał posąg Buddy, książki buddyjskie, on jeździł do świątyni buddyjskiej, do strzelc polskich i wszystko kung fu, i on to bardzo był w to zaangażowany tak daleko, że to było dla mnie dziwne. I faktycznie poprosiłem wychowawcę, żeby pojechać, bo to było krótko przed maturą już, że na tydzień pojadę do domu, bo tam są koledzy, którzy też się przygotowują do matury. Ale najbardziej chodziło o to, żeby zobaczyć tego mojego brata, co tam się stało, że on chodzi śpiewa o Jezusie. I tam, kiedy przyjechałem do Solca, tam, kiedy spotkałem się z moim bratem, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, się okazało, że faktem jest, wcześniej spojrzałem, że faktycznie nie było już nic. Nie było tych posągów, nie było śladów tego kung fu. Wszystko jakby zniknęło. I to, co on zaczął mówić, się wydawało, no takie tak wspaniale, co teraz będzie, jak to cudownie. Ale każde jego słowo to tylko budziło we mnie złość. Się okazuje, że on jakieś nowe rzeczy mi mówi. Nie potrafię mu zaprzeczyć. Przecież ja już tyle lat czytam pismo, jeżdżę do księdza Łosia, a on mi tutaj takie rzeczy mówi. Jak to możliwe? Wiecie co, to co się ze mną działo, to ja sam siebie nie poznawałem. Jak wielka złość wypływała ze mnie. Jeżeli czasami zdarzy się, że będziecie komuś świadczyć, a w kimś będzie złość, nie gniewajcie się na nikogo, bo nie wiecie, co naprawdę Bóg ma dla niego jeszcze przygotowane. Ja myślałem, że tego mojego brata to rozszarpie. A on dalej spokojnie, z miłością mi tłumaczył. Aż w końcu powiedziałem, że już nie będę z nim rozmawiał, bo szkoda czasu na to, ale ostatniego dnia nie wytrzymałem. Znowu go poprosiłem o rozmowę, znowu zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, no to chodź pójdziemy nad Wisłę. Żeby w domu nie rozmawiać, bo jak tylko w domu rozmawialiśmy, to zaraz było spięcie między nami, więc a tu już był wieczór, 11 wieczorem, 5 maja 86 roku. Pamiętam to jak dzisiaj, ta noc z 5 na 6 maja, między 11 a 1, poszliśmy rozmawiać. Idziemy na tą Wisłę i zaczyna opowiadać to, co się zdarzyło w jego życiu. Kiedy doszliśmy do Wisły, on mówi, czy chce, powiedział takie słowa, Darek, czy chcesz, żebym się za ciebie pomodlił? Ja się wstydziłem go wtedy prosić o tą modlitwę, no bo jak to tak, żeby go prosić? Ale mówię, no Andrzej, ty znasz odpowiedź i dzięki Bogu, że on znał. Bo mimo, że tak powiedziałem, a w sercu swoim się bardzo bałem, że się nie pomodli. Pragnąłem tego. I kiedy zaczął się modlić, nagle położył mi rękę na ramieniu, a mi nogi zrobiły się jak z waty. Zacząłem tak płakać, zacząłem tak żałować za swoje grzechy, zacząłem wszystko rozumieć jakby, zacząłem widzieć siebie samego od młodych lat, co ja robiłem, jakiego ja, co ja za siebie miałem, jak to często jest, że każdemu z nas, czy mnie samemu wydawało się, że jestem pępkiem, że świata, że to wokół mnie się wszystko toczy. I zacząłem widzieć moje postępowanie, zacząłem tak żałować, że ja, że byłem taki, a taki, że to, co ja wobec innych robiłem, to, jak się zachowywałem, tak jakbym na nowo się spowiadał. Mówię, ale jak to jest? Że jakbym na nowo się spowiadał, jakby na nowo to wszystko Przecież ja byłem tam byłem w Częstochowie, tam się spowiadałem. A tutaj jakby mnie to dopadło, ten żal, taki prawdziwy żal. I tam w pewnym momencie nagle słyszę, jak brat zaczyna się modlić na innych językach. Jakiś inny język. To był jakiś jakby język arabski. Zaczyna się modlić jakby po arabsku i nagle się zląkłem. Mówię, przecież to jest niemożliwe. Przecież on, no to niemożliwe, żeby on ten język znał. On tylko chodził do zawodówki. Przecież tam nie było żadnego języka, tylko przecież wtedy i tak wszędzie był rosyjski uczony, bo to był ten czas jeszcze w 86, gdzie tylko rosyjski był po szkołach. A co on, skąd tu jakiś arabski? To nie były jakieś takie słowa. On po prostu, to naprawdę się słyszało takie ułożone zdania. No było takie dla mnie takie jasne. Ale skąd? I nagle przypomniało mi się spirytyzm, przypomniało mi się wywoływanie duchów. Nie wiedziałem już w ogóle, co się wokół mnie dzieje. Bałem się, że w pewnym momencie diabeł może mnie złapać i utopić w tej Wiśle, bo to było na samym brzegu Wisły. I jedna rzecz już tylko przyszła mi na myśl. Muszę mieć potwierdzenie, kto to jest. Jeśli to jest Bóg, to niech mi odpowie. I w swoim sercu tak bojując, płacząc, tutaj płaczę, tutaj słyszę ten język, wewnątrz jakieś takie rozdarcie czuję w duszy swojej i zaczynam w sercu modlić się do Boga. I mówię, Boże, jeżeli to jest Twoje działanie, jeżeli to jesteś Ty, daj mi, Boże, taki znak, że ja otworzę swoje oczy i pozwól mi, żebym nic nie widział na chwilę, a wtedy się przekonam, że to jesteś Ty, że to jest Twoje Boże działanie, żebym na moment oślepł. I na siłę przez łzy otworzyłem swoje oczy. To była noc, ale widziałem korony drzew drugiego brzegu, z drugiej strony Wisły. Widziałem chmury, widziałem gwiazdy. I w pewnym momencie zaczęła szara, gęsta mgła zakrywać drugi brzeg. Nie widzę gwiazd, nie widzę koron drzew, nie widzę wody. Patrzę coraz bardziej otwartymi oczami przed siebie. Dochodzi to aż do mnie i nie widzę nic. Pomyślałem sobie, Bóg odpowiedział mi na moją modlitwę. Bóg mi odpowiedział, że to jest On, że to nie jest diabeł, że to nie jest ten spirytystyczny jakiś duch, ale to jest Bóg. I kiedy tak sobie w swoim sercu stwierdziłem, ta mgła zaczęła się rozchodzić. Sobie pomyślałem, przypomniałem sobie, że trzy lata wcześniej po drugiej stronie Wisły, trzy lata wcześniej przed tą szkołą we Wrocławiu, tak się modliłem o egzaminy, żebym te egzaminy zdał do tej szkoły. Też tak jakąś nadzieję pokładałem w Bogu. I tam po tej drugiej stronie Wisły, grając na gitarze, śpiewałem "Potrzebuję Cię, Jezus, by miłować". Śpiewałem "Hare Krishna, Hare Rama". Modliłem się "Zdrowaś Mario, Ojcze nasz" i wszystko w kółko. I wszystkie modlitwy, jakie znałem, całą noc. I taki rozmodlony tam byłem, taki zadowolony byłem i w tej wierze, że Bóg mi pobłogosławi egzaminy do szkoły. I kiedy pojechałem do szkoły, ja wiedziałem, że to Bóg mi dopomógł zdać te egzaminy. I z taką wiarą też pomyślałem sobie, Boże, to ja chcę być taki, jak tam trzy lata temu po tamtej stronie Wisły. I kiedy ta mgła tak już się do połowy rozeszła, to tak nagle wróciła. I tak wróciła z taką mocą, z taką siłą, że tak się wystraszyłem, że tylko powiedziałem, nie wiem jak to się stało. Wiecie co, ja naprawdę tylko Bogu dziękuję, że tylko Bóg mógł uczynić, ale nie wiem dlaczego. Przyszło mi na myśl, Boże, w takim razie nie tak jak ja chcę po tamtej stronie Wisły, ale tak jak Ty chcesz. Tak jak Ty chcesz, jakim mam być, abym takim był. I to tylko Bóg. To tylko On mógł to uczynić. Tylko Bóg mógł to uczynić i dać mi ten znak, że nie jak ja chcę, nie według moich myśli, tylko według Jego myśli. Potem każdy z Was tego doznał. Kiedy uwierzyliśmy w Boga, często wiele cudów było. Potem też i zobaczyliśmy, jak to wielokrotnie wcześniej Bóg do nas przemawiał, prawda? Kiedy już w Niego uwierzyliśmy. Ale też jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałbym się podzielić, bracia, siostry, tak ze Słowa Bożego, żeby Bogu oddać chwałę, bo Bóg jest łaskawy w swoim wielkim miłosierdziu. Bóg wielkie cuda czyni dla nas. Wiele lat nas prowadzi. W jednej pieśni śpiewamy z Pielgrzyma, nie pamiętam, bodajże chyba 96, taka pieśń, że miłość za mną szła. Jego miłość za mną szła. Ona idzie za wieloma ludźmi. Ona szła za każdym z nas. Ona jeszcze za wieloma innymi idzie, których nie znamy, których Bóg jeszcze chce powołać. I po to Bóg nas powołuje, żebyśmy dalej byli tym świadectwem. Żebyśmy byli świadectwem dla tych głosem, głosem Ewangelii. Ja zacząłem sobie przypominać, jak to wiele razy, wielokrotnie spotykałem ludzi. Ja tego nie kojarzyłem, ale wielokrotnie spotykałem ludzi na swojej drodze, zanim to wszystko przeżyłem, którzy mi mówili o Bogu. A dla mnie to było normalnie zakryte. Dlatego tym bardziej dzisiaj wiem, że jeżeli ja dzisiaj komuś coś mówię, a on tego nie rozumie, to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Że nigdy to słowo nie przyniesie plonu. A jednak mimo tego, co przeżywamy na początku, później jest droga za Jezusem. Później jest droga za Jezusem i w moim życiu też później było wiele słabości czy upadków. I faktem jest, że wspominałem zawsze na ten dzień spotkania z Bogiem. Zawsze na ten dzień z 5 na 6 maja 86 roku. Zawsze wspominałem, że to jest niemożliwe, żeby jakieś tam doświadczenie czy jakaś trwoga miałaby mnie oddzielić od Boga. Przecież Bóg tak mi się objawił. Ja w liście do Hebrajczyków znajdujemy takie słowa. 10 rozdział od 36 wersetu. Takie słowa są dla nas wszystkich, którzy poznaliśmy Jezusa, żeby się Nim chlubić. Tak, apostoł Paweł się chlubił i nie było ważne, gdzie jest, czy co nas prowadzi do królestwa. Ale tu jest napisane, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Apostoł Paweł mówi o sobie później, że wiarę zachował, biegu dokonał. Nie początek, ale koniec. I tak nam trzeba iść. Wytrwałości nam wszystkim potrzeba. I chwała Bogu, że możemy się tutaj spotkać w tak licznym gronie z różnych miejsc, że się możemy podzielić tym samym Jezusem Chrystusem. I zachęcić do tego, że możemy trwać w Nim, że tej wytrwałości On będzie nam udzielał. Abyśmy wypełnili, nie tylko po to, żeby być. Nie tylko po to, żeby być jednym z uczniów, jakby statystycznym, prawda? Nie tylko po to, żeby istnieć, ale po to, żeby wypełnić wolę Bożą i dostąpić tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary. Sprawiedliwy Boży, ten Boży sprawiedliwy, ten, którego Bóg usprawiedliwił, on z wiary żyć będzie. Nie będzie żył z tego, że mieszkał tu czy tam, ale z tego, co widzę, Bóg miał upodobanie w pielgrzymach. I tutaj słyszę, że jeden brat stąd, drugi stamtąd. I my też z Solca przyjechaliśmy tutaj, bo żeśmy pragnęli z wami mieć społeczność. Zadzwoniliśmy się, dowiedzieliśmy, że jest dzisiaj nabożeństwo i tak pragnęliśmy. Tak ciężko było się zebrać, bo jakieś tam przeszkody stawały. Takie normalne stałe jakieś tam przeszkody stawały. Ale dzięki Bogu mamy możliwość być w gronie dzieci Bożych, bo tu jest łaska Boża, bo tu jest zwiastowane Słowo Boże, bo tu jest Jezus Chrystus, abyśmy mogli przez tę wiarę żyć. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I tak też mój dzień nawrócenia, on nic nie będzie znaczył, jeżeli moja dusza się cofnie. Dlatego trzeba nam tej wytrwałości, dążenia, iść dalej, coraz dalej. Lecz my, mówi, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Niech Pan Bóg nam dopomoże. Niech Pan Bóg was i tutaj błogosławi. Niech i ma w opiece wszędzie, gdzie będziemy. I życzę wam Bożego błogosławieństwa, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie, wytrwałości w Nim do końca, a Jemu nie będzie chwała, abyśmy tam, kiedy spotkamy w niebie razem z Nim, mogli Go uwielbiać na wieki wieczne. Amen.
Witam was serdecznie, bracia i siostry. Chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić ze Zboru Ewangelicznych Chrześcijan Solca Kujawskiego. Bracia i siostry, świadectwo, żeśmy usłyszeli, Może Pan Bóg daruje też łaskę, może kiedyś też podzielę się świadectwem takim w większych szczegółach może. Ja chciałbym tylko zwrócić naszą uwagę może, kiedy będziemy się też modlić, żebyśmy nigdy nie zapomnieli tego, z czego nas Pan Bóg wyrwał. I w naszych modlitwach powinniśmy zawsze, ilekroć stajemy przed obliczem Bożym, najwyższego naszego świętego Boga, naszego Stworzyciela i naszego drogiego Zbawcy, zawsze oddać Bogu chwałę za to, że Bóg nas wyrwał z mocy ciemności, za to, że Bóg darował nam grzechy. I bracia i siostry, to jest być może dla wielu już jest to jakby powszechne. Żyjemy wiele lat i myślimy, chodzimy już z Bogiem wiele lat, ale gdzieś z czasem, być może i też niejednokrotnie zwróciłem uwagę na moje życie, gdzieś po drodze nie mam aż tak wdzięczności wielkiej do Boga, jaką miałem też, kiedy Bóg mnie wyrwał. Gdzieś po drodze człowiek jakby zatraca tą wdzięczność, przestaje z takim gorącym sercem uwielbiać Boga za to, co Bóg dokonał w moim życiu. I dlatego, bracia i siostry, kierując się tak na Słowo Boże, widzę, że to jest bardzo potrzebne w naszym życiu. Będziemy się modlić i oby nasze modlitwy dotarły przed oblicze Boże. Psalmista w piątym psalmie mówi, Panie, usłysz słowa moje. Wiecie, czasami się przyzwyczajamy do takiego stanu, że przychodzimy przed oblicze Boże i modlimy się, ale czy naprawdę w naszych sercach jest to zapytanie, czy naprawdę moja modlitwa została przyjęta przed obliczem Bożym? Czy moje słowa zostały usłyszane przez Boga? Czasami nam się tak wydaje, że to jest takie normalne. Przecież jesteśmy dziećmi Bożymi, przecież jesteśmy ludem odkupionym, więc kiedy stajemy przed obliczem Bożym, to zawsze Bóg nas musi wysłuchać. To nie jest tak. Psalmista w psalmie piątym zaczyna ten psalm, mówi, Panie, usłysz moje słowa, zwróć swoje ucho na moją modlitwę. Bracia, nie zawsze tak jest, siostry, że Bóg nastawia nasze swoje uszy. On pragnie nastawić ucho swoje na nasze wołanie, na nasze modlitwy, ale my musimy zawsze sprawdzić nasze serca, kiedy stajemy przed Bogiem. Czy z należytą czcią stajemy przed Bogiem? Czy z należytą bojaźnią i drżeniem stajemy przed obliczem Bożym? Pan Bóg nie chce żadnej niegodziwości i żadne zło i żaden grzech nie ostoi się przed obliczem Najświętszego Boga. Dlatego kiedy stoimy przed Bogiem, mówimy, Panie, usłysz moje słowa. Przejmij się, Panie, błaganiem moim. Przejmij się. Wiecie, bracia i siostry, to jest niesamowite, że Wszechmogący Bóg chce się przejąć mną i Tobą. Nasze modlitwy nieraz może są słabe, może sami jesteśmy słabi, a taki wielki Bóg chce się przejąć moim błaganiem. Jest zainteresowany moją troską, jest zainteresowany moim problemem, jest zainteresowany być może jakimś moją słabością w moim życiu, czy nawet może niektórzy są w jakiejś chorobie. I bracia i siostry, to wołanie do Boga, jak powinno być gorące, żeby Pan usłyszał, żeby Pan przejął się moim błaganiem. Czy to jest takie oczywiste? Myślę, że nie. Oby się Pan nie odwracał nigdy, żeby nie odwracał swojego oblicza. Dlatego też modlitwą, tak jak brat na samym początku mówił o tej tęsknocie, o tym pragnieniu powinno być, żeby Boże oblicze zawsze było zwrócone we mnie, na moje życie, żeby ta twarz Boża była zawsze zwrócona ku mnie. To była modlitwa Izraela, to była modlitwa kapłanów. Kiedy oni się modlili, kiedy błogosławili lud Izraela, to mówili, oby oblicze Pana było zawsze nakierowane na Twoje życie, a twarz Boża, żeby była zwrócona ku Tobie i żeby Cię Pan obdarował swoim pokojem. Usłysz, Panie, wołanie moje, przejmij się błaganiem moim, zważ na błaganie moje, zważ. Nie bądź obojętny, nie bądź naczuły, kiedy ja do Ciebie modlę się, kiedy wzywam Twojego imienia. I potem Pan mówi, czym się Pan Bóg brzydzi? Zbrodniarzami, obłudnikami, kłamcami. Bóg się brzydzi wszelką niegodziwością i żaden grzech nie może się ostać przed obliczem Bożym. Tak w niebie, bracia i siostry, jak żaden kłamca się nie ostoi, tak też i na ziemi. Żaden kłamca, żaden niegodziwiec nie ostoi się przed obliczem Boga. Dlatego trzeba sprawdzać swoje serca, trzeba zawsze mieć napełnione serca miłością i wdzięcznością do Pana. Bracia i siostry, to są takie bardzo ważne słowa też i dla mnie, żeby mi nie spowszedniała społeczność z Bogiem. Żeby kiedy ja staję przed obliczem Bożym, żebym zawsze pamiętał i żeby moje modlitwy nie docierały tylko do sufitu, ale żeby one docierały przed oblicze Najświętszego Boga. Czy my tego pragniemy? Bóg nie chce żadnej niegodziwości, żaden grzech. Tak jak w niebie jest powiedziane, nie będzie tam żadnej nieczystości, żadnego kłamstwa nie będzie przed obliczem Bożym. Tak też i tu na ziemi, przed obliczem Bożym nie ma żal grzechu. Musisz się najpierw oczyścić. Musisz najpierw przyjść pod krzyż. Ja muszę przyjść pod krzyż, wyznać swoje grzechy. A Bóg jest wierny, Bóg jest sprawiedliwy i oczyści nasze grzechy od wszelkiej nieprawości. Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy chodzili w Bożej światłości. Żebyśmy chodzili w Bożej światłości, a wtedy mamy społeczność z sobą i społeczność z Bogiem i krew Pana Jezusa oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Chwała naszemu Panu. I bracia i siostry, tak jak... Na koniec tylko jeszcze chciałem to powiedzieć, że tak jak apostoł Paweł, zawsze dla niego było to wspominanie przeszłości, było bardzo ważnym elementem życia. Nie po to, żeby się pognębić. Wielu może dzisiaj wspomina swoje życie i takim stanie pognębienia, przygnębienia, nie o to chodzi, żebyśmy byli przygnębieni, ale żebyśmy sobie zdali sprawę, co Bóg dokonał w naszym życiu. Jaka wielka obfitość łaski i miłosierdzia objawiona została nad nami. Kiedy chodziliśmy w niewoli grzechu, według modły tego świata, naśladowaliśmy diabła, ale Bóg nie pozostawił nas w tym stanie. On nas uratował, On nas wyzwolił, wybawił i darował nam nowe, cudowne życie. I dlatego też Bóg nam darował po to nasze grzechy, aby nas utrzymać, bracia i siostry, w pokorze serca, w uniżoności. Po to nam Pan Bóg darował. Wspominanie naszych grzechów powinno zawsze nas prowadzić przed oblicze Boże z pokorą i z uniżeniem. Boże, Ty jesteś wielki. Przychodzę przed oblicze Twoje w pokorze serca. Wspominanie przeszłości powinno napawać mnie nie jakimś przygnębieniem, ale uniżeniem, pokorą, skromnością przed obliczem Pana. Wspominanie moich dawnych grzechów powinno mnie zawsze napełniać wdzięcznością i miłością. Wspominanie dawnych grzechów powinno mnie mobilizować do służby gorliwej i poświęconej mojemu Bogu, który mnie wybawił. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas, abyśmy już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który za nas umarł i dla naszego zbawienia zmartwychwstał. Więc bracia i siostry, zobaczcie, jakie cudowne cnoty powinny charakteryzować Kościół Boży. Pokora, uniżenie, miłosierdzie, wdzięczność, a także gorliwość i zapał dla naszego Boga. A także pamięć o tym, że skoro Bóg mnie wyrwał, mi darował moje grzechy, to Pan Bóg może także cierpliwość okazać nad tobą, jeżeli jeszcze nie poznałeś miłości Jezusa Chrystusa. Bóg jest cierpliwy. Dlatego... Nic więcej nie pozostaje mi na to świadectwo powiedzieć, jak tylko amen, na słowo usłyszane, jak tylko amen. I niech Bóg nas błogosławi i niech nas prowadzi. I prośmy Pana, wołajmy, bracia i siostry, dzisiaj jest czas takiego wielkiego wołania do Boga. Boże, zmieniaj mnie. Boże, przemieniaj moje życie. Przemieniaj, kształtuj mnie, aby coraz więcej Ciebie, coraz więcej Twojej obecności było w moim życiu, a ja, żebym stawał się coraz mniejszy. Chwała naszemu Bogu. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas. Chętnie cały świat zostawię, kiedy Twój zobaczę ślad. Chętnie cały świat zostawię, kiedy Twój zobaczę ślad. Brat Darek tam nad tą Wisłą zobaczył ślad Jezusa Chrystusa. Zobaczył Jezusa Chrystusa, Jego ślad i zostawił cały świat. Chętnie. I my kiedyś zobaczyliśmy Jezusa, zobaczyliśmy Jego ślad, naznaczony miłością, naznaczony taką dobrocią, takim odpocznieniem i chętnie zostawiliśmy cały świat. Można zostawić. Jak się ślad Jezusa zobaczy, to się chętnie zostawia cały drogi świat. Do tej pory drogi i bez niego żyć. Ale jak się ślad Jezusa zobaczy, kochani, jakie jest piękne, wystarczy ślad Jezusa zostawić, zobaczyć, a cały świat realny z Jego pokusami, z Jego atrakcjami ucieka. Taki ślad niewidoczny dla tych oczu. Ślad tylko. A on taki dobry jest, taki ten ślad jest żywym śladem. Ale chcę powiedzieć tak, zostawiliśmy chętnie cały świat, ale ten ślad dalej jest. Te ślady dalej wiodą dzisiaj. Czy idziemy tym śladem? Czy chętnie zostawiamy wszystko, aby pójść śladem Jezusa? Bo dalej trzeba zostawiać wszystko. żeby iść następne ślady. Te ślady nie skończyły się nad brzegiem Wisły. Nie skończyły się tam. I dla mnie też się nie skończyły. Te ślady aż do nieba prowadzą. Tam się kończą. Za bramą. Chwała Bogu, że aż do końca prowadzą. Nie będzie takiego miejsca, nie będzie takiego odcinka, że śladów zabraknie. Że nie będziesz wiedział, jak żyć, co zrobić, jakby Jezus postąpił. Nie będzie. Te ślady wiodą aż do nieba, ciągle. Kochani, my mamy te ślady, dzisiaj są przed nami ślady. Czy widzisz następny ślad? Masz życie, coś tam robisz w tym życiu, coś planujesz, coś zamierzasz. Może wszystko, powiem, masz już uzgodnione w swoim sumieniu, ale czy popatrzyłeś na ślad Jezusa? Czy to, co zrobisz w swoim najbliższym czasie, może w jakiejś decyzji, czy to coś ma związek ze śladem Jezusa? Czy to już jest twoja rzecz? Kochani, dzisiaj te ślady też są przed nami. Dla nas Jezus je zostawił. Całe życie nasze ma polegać na tym, że my będziemy wypatrywać śladów Jezusa i w nie wstępować. Nie róbmy swoich śladów. Nie róbmy swoich szlaków. Nie róbmy swoich ścieżek i nie chodźmy swoimi ścieżkami. Idźmy śladem Jezusa Chrystusa, śladem Twym. Chętnie, tak jak kiedyś cały świat, drogi atrakcyjny zostawiliśmy. Tak dalej trzeba ten ślad znajdować i tak żyć, żeby to było tak, po tym śladzie. Wiecie, po tym śladzie, czyli według Bożej woli, czyli według Słowa Bożego. Czyli tak, jakby Pan Jezus Chrystus uczynił, jakby żył. Tak, kiedy słuchałem tego świadectwa, takiego przejmującego, tak mi przypomniało słowo, chcę je przypomnieć też nam wszystkim, zapisane w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, a później jeszcze jedno miejsce chcę przeczytać. 10 rozdział Jana, 14 wiersz i do 16. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Wiecie, Pan Jezus powiedział, miłuję owce swoje i życie swoje kładę za nie. I kiedy ten raz tak nam ucieka, to jak nas Jezus bardzo kocha, ale kiedy tak Darek mówił o tym, o tych swoich myślach, o tym, co przeżywał tam nad tym brzegiem, tak sobie myślałem, czy to będzie ten moment, kiedy go Chrystus znajdzie? Czy będzie ten moment, kiedy On znajdzie Chrystusa? Czy Jezus tam przyjdzie? Czy dalej będzie tak, jak w tej świątyni, tam w Częstochowie, że wszystko złożył, całe serce i oczy trzy kroki i nie spotkał Jezusa. I nie było tam Jezusa. Prawda? Nie było. Bo dalej był brzemię grzechu było. Tak myślałem, czy tam przyjdzie? Czy Jezus między 11 a 1 w nocy przyjdzie, zechce przyjść do takiego Darka? Co go obchodzi? Kochani, przyszedł, zobaczcie, przyszedł. Stał tam przy nim. Ja życie swoje oddaję za owce, Jezus powiedział. Kocha swoje owce. Kocha i powiedział tak. Mam inne owce i te muszę przyprowadzić, jak się cieszę, bracia i siostry, że Jezus powiedział, muszę przyprowadzić. Jakie to jest piękne, wiecie, jakie to jest drogie? Wiecie, jakie to jest cenne, że Jezus powiedział, muszę przyprowadzić. Jest całkiem inaczej, jak się mówi, muszę przeprowadzić. Jest całkiem inaczej, podchodzisz do czegoś, jak mówisz, muszę coś zrobić. Jezus nie powiedział, chciałbym przeprowadzić. Może mi się uda, może zechcę przeprowadzić. Może przeprowadzę. Nie. Pan Jezus powiedział, muszę przyprowadzić. Mam inne owce, nie są z mojej owczarni. Trzeba ich szukać nad Wisłą, trzeba ich szukać w Połczynie, trzeba ich szukać w Kanadzie, trzeba ich szukać po bezdrożach, w grzechu ich, powranionych, w cierniach. Ale muszę ich przyprowadzić, kochani. I dlatego, że Jezus powiedział kiedyś, 2000 lat temu, mam owce i one nie są z tej owczarni i je muszę przyprowadzić. To ja wierzę, że dlatego, że Pan Jezus powiedział, muszę przyprowadzić, to przyszedł tam o 11 w nocy, czy o 1 w nocy, na ten brzeg.
bo on dochowuje swojego słowa. On te pragnienia, które miał, one dalej są, aby zbawić każdego człowieka. Chwała Bogu za to, że człowiek taki nic, człowiek taki, co jest człowiek przed Bogiem. Kochani, ale może wołać do Boga, kiedy woła, nie wie jak wołać, a woła. Nigdy Boga nie widział, nigdy Boga nie znał i woła, Boże, jeśli jesteś, a Bóg przychodzi. To jest piękne, kochani, to jest wspaniałe, to jest wielka Boża miłość. To jest wielka Boża miłość. I to, co brat Mirek mówił o tym, Panie, wysłuchaj mnie, wejrzyj na moją modlitwę. Jaką mamy łaskę od Boga, żeby tak się modlić do Pana, do Boga, do Stwórcy, któremu nie ma równego. Zobaczcie, jaki Bóg nam dał przywilej, jaki obszar nam dał razem z modlitwą. My mówimy wiele o modlitwie. Uczymy się, zachęcamy się do tego, żeby modlić się nieustannie. Bo mamy potrzeby, bo my mamy potrzebę, bo inni mają potrzebę. O siebie mamy się modlić, o innych, o drugich mamy się modlić, mamy nosić ich w modlitwie. Zobacz, bo modlitwa jest oddechem naszym, to dla nas, ale modlitwa też jest rozmową naszą, ale modlitwa jest też, przez modlitwę otrzymujemy wszystko, wszystko otrzymujemy przez modlitwę. Ale jaki wielki obszar nam Pan Bóg dał, on nawet pozwala nam mówić, Panie, wejrzyj na moją modlitwę, Panie, usłysz moje wołanie. Możemy mówić tak do Pana Boga. Panie, usłysz moje wołanie. Usłysz mnie. Usłysz mnie, Panie Jezu. Nie wiem, czy tak się modliliśmy, czy tak mieliśmy, kładliśmy na to nacisk, może myślimy, no tak nas słyszy Pan, przecież nas słyszy. Kochani, ale dałby Bóg, aby nam naprawdę nasze serce taką siłą, takim pragnieniem napełnił, żebyśmy my, zanim powiemy cokolwiek Bogu, mówili, Panie, usłysz mnie. To świadczy o tym, że bardzo pragniesz, aby Bóg cię usłyszał, że nie przychodzisz odklepać modlitwy, ale przychodzisz z serca wylewać. Kiedy się wylewa z serca ofiarę, ona kosztuje, wiecie? Kiedy się klepie modlitwy, to nic nie kosztuje, najwyżej 3 minuty kosztuje. Ale kiedy się serce wylewa w modlitwie, wtedy się chce wołać, Panie, usłysz mnie! Panie, to nie jest coś, co ja z kieszeni wyjmuję i ci daję. To jest coś, co ja z serca wylewam. Kochani, czy mamy taką modlitwę? Jak wylewamy serce przed obliczem Bożym, wtedy wołamy, usłysz mnie, Panie. Nie chcę, żeby się to zmarnowało. Panie, nie chcę, żeby to gdzieś było zapomniane. Usłysz moją modlitwę. Usłysz moje wołanie. Dałby Bóg takie pragnienie w nasze serce, abyśmy tak wołali. Bóg nam daje taką możliwość, taki wielki obszar w modlitwie, kochani. To jest łaska od Boga, że Bóg pozwala nam tak się modlić, a nie wygania nas przy swojego oblicza. Co mi będziesz tutaj tak wołał? Pozwala. Zobaczcie, ile Bóg nam dał. On wie, że my przez modlitwę otrzymujemy. O cokolwiek byście prosili, w imieniu moim dam wam. Jak to by było, gdyby Bóg zamknął drogę do modlitwy, powiedział, ale dzisiaj to cię nie będę słuchał. Ja wiem, że tak, ale dzisiaj mi się twoja prośba nie podoba. A dzisiaj nie mam czasu dla ciebie, dzisiaj cię nie wysłucham. Patrzcie, Bóg dał nam taką łaskę, że możemy prosić o cokolwiek, o wszystko mamy prosić. Ale Bóg nie zamknął, czyli nie porobił przegród. Bóg nie porobił przegród. On słyszy naszą modlitwę. Pozwala nam mówić, Panie, usłysz moje wołanie. Panie, zwróć na mnie oblicze swoje. Zwróć nad kim jesteś. Prawda? Ale możesz tak się modlić. Bóg ci pozwala, Bóg nam pozwala tak się modlić. Zwróć na mnie oblicze swoje. Kochani, ja wierzę, że tak może się modlić tylko człowiek, który prawdziwie z serca wylewa swoje słowa. Swoją prośbę. I my mamy taki przywilej, kochani, tak się modlić. Chwała Bogu, chwała Bogu. I korzystajmy z tego przywileju. Korzystajmy z tego przywileju. Módlmy się. Módlmy się nieustannie. Módlmy się z wiarą. Módlmy się, jak te dzieci wołają do rodziców. Módlmy się, jak ten przykład, który dał, że przychodziła i była natrętna. Tak, bo miała taką potrzebę serca. Potrzeba serca. Ja chcę przeczytać jeszcze jeden fragment, który mi tak naprawdę... Ja już go kiedyś czytałem, ale co może inną myśl mówiłem też w tej samej Ewangelii Jana w 5 rozdziale. Ewangelia Jana, 5 rozdział. 19 i 20 wiersz. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Tak powiem, to jest też taki okres dla mnie, kiedy odkrywam to, że Pan Jezus Chrystus, kiedy powiem tak, odkrywam instrumenty, zasady, przez które Jezus Chrystus był takim, jakim był. Wiecie, jako dziecko, to mi się wydawało, jako dziecko, jeszcze młodzieniec nawet, jak chodziłem do zboru, jak chodziłem na szkółkę niedzielną, jak słuchałem Słowa Bożego na nabożeństwie, jak słuchałem o Jezusie i Jego dziełach, no ja naprawdę myślałem tak, że On po prostu taki był. On po prostu taki był, On nie mógł być inny. On taki był, On tak mógł robić po prostu. On tak mógł robić. On taki był, On mógł uzdrawiać wszelką chorobę. On mógł wyganiać wszystkie demony. On mógł morze uciszyć. On po prostu taki był. On taki był i On... Nie wiedziałem, skąd On taki był. Ja wiem, że dzisiaj wielu chrześcijan nie wie i nie zastanawia się, skąd On taki był. Bo to był Syn Boży i wszystko. Kochani, to jest błąd. To był Syn Boży. Bo za tym, wiecie, to był Syn Boży, to za tym idzie to, że On nie walczył, że On... Tak naprawdę to On... To Jemu to wszystko przychodziło tak, jak Mu przychodziło. Posłuszny był, bo był posłuszny. Taki był. Nie był taki. Słowo Boże mówi na przykład tak, że się posłuszeństwa nauczył. O. Przez to, co wycierpiał. Nauczył się posłuszeństwa. Słowo Boże mówi mało tego, że dla swojej bogobojności został wysłuchany. Wiecie, a tutaj między innymi jest, Pan Jezus pokazuje, dlaczego, jaka zasada zadziałała, że On czynił wielkie rzeczy, a jeszcze większe, abyście się dziwili. Nie dlatego, że był Synem Bożym. Jest zasada. Nie mogę nic czynić, to, tylko to, co widzi, co widzę, że Ojciec czyni. Zaprawdę, wielka prawda, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zdradza Pan Jezus. Mówi, dlaczego się dzieje w Jego życiu tak, jak się dzieje. Skąd ma moc? Skąd się biorą te rzeczy? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nie może Syn sam od siebie nic czynić. Kochani, mógłby wiele czynić. Więcej niż ja, niż ty, niż wszyscy inni wokół. Mógłby. Chociażby dlatego, że był Synem Bożym. Ale zasada jest inna. On mówi, nie mogę nic od siebie czynić i nie czynię, tylko to, co widzę, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Kochani, to jest to posłuszeństwo z woli Ojca. To jest to, że On widział, że On znał wolę Ojca i On pełnił wolę Ojca i nic od siebie nie uczynił. On powiedział, nie może, on stał na tym stanowisku, nie może Syn nic od siebie uczynić. Wiecie, to jest taka zazdrość dla mnie. Tak bym chciał, aby w moim życiu tak przyszło. Ja wierzę, że tak powinno przyjść w moim życiu. Żebym ja mógł powiedzieć też tak, nie mogę nic od siebie czynić, tylko to, co widzę w Jezusie. Tylko to, co widziałem w Jezusie. Nie mogę nic od siebie czynić. Kochani, my mamy tak wiele, spraw, które chcemy, możemy i chcemy i czynimy od siebie. Żeśmy śpiewali tą pieśń, o niej mówiłem, ślady Boże, które są aż do nieba utorowane i obojętnie, czy ja zaczynam, startuję za Jezusem w swoim życiu duchowym, co, mam iść śladem Jezusa, czy ja już mam 10 lat, czy ja już daleko jestem w tej drodze za Jezusem, zawsze jest to ślad Jezusa Chrystusa. Ja mam iść śladami Jezusa Chrystusa. Ja mam swoje życie układać według śladów Jezusa. Te ślady to oczywiście Boże przykazania, to życie Jezusa, to posłuszeństwo Słowu Bożemu, bo ich tak inaczej tutaj nie ma. Tutaj ich nie znajdziemy na tej podłodze. Ale w Słowie Bożym na każdej stronie znajdujemy ślady Jezusa Chrystusa. Ślady do naszego życia. Ślady, które musimy zaakceptować i wejść w nie. Kochani, mamy tyle rzeczy w naszym życiu. Czy nie boimy się ominąć śladów Jezusa, nie popatrzeć nawet na nie? Możemy układać swoje życie, możemy planować swoje życie, w ogóle nie pytając się Boga. Młodzi ludzie mogą szukać swojego towarzysza do życia, współmałżonka, żonę czy dziewczyna, męża. Mogą szukać wcale nie patrząc się na ślady Jezusa. Gdzie też są ślady Jezusa. Jest Słowo Boże, które mówi, że na przykład, że nie może to być nikt ze świata. Tak? I teraz ilu ludzi szuka i ma swoją wizję, ma swoją drogę i wcale nie patrzy na ślady Jezusa. Ślady Jezusa mówią, byle w Panu, tak? Byle w Panu, a on nie. Byle, a co go to interesuje, byle w Panu? Byle ładna, na przykład. Bylem się w niej zakochał. Byle mnie kochała. A co to za atut? Co to za argument? A ślady Jezusa? A po co mi ślad Jezusa? Kochani, my możemy układać swoje życie, możemy decydować o swoim życiu, nie pytając się i wcale nie patrząc na to. A Jezus powiedział tak, nie mogę nic sam od siebie czynić. Jaki to błogosławiony stan. Kochani, czy kiedy pójdę swoim śladem, to co, to wszystko w porządku? Mi się nic nie stanie? Żadnej ujmy nie będzie? Pan Jezus nigdy się nie zapyta? W porządku, no rozminęło się, to rozminęło. Mógł, powinien iść tym, ale poszedł swoim. Jak to się kończy, powiedzcie? Wiecie, jak się kończy? Wiecie, jakie są konsekwencje z tego? Kiedy nie pójdziemy tą, a swoją drogą. O tak po prostu Pan powie, no szkoda, że nie poszedł moją drogą. No dobra, za 3 lata go spotkam, pójdziemy dalej razem. Tak jest? Kiedy omijamy, kiedy zbaczamy ze ścieżki, to tak jest? I może my za 2 lata powiemy, no pewno, szkoda, że wtedy nie poszedłem, no ale teraz znowu jesteśmy, Panie Boże, razem. Słowo Boże mówi, że zda się człowiekowi droga jego prosta. Tak prosta, że bardziej prosta niż ślady Jezusa. I niestety, tam jest napisane dalej, ale dokończenie jej to droga na śmierć. Niestety, tak jest napisane. Taki jest koniec naszej drogi, każdej naszej drogi, kochani. Każdej naszej drogi. Dlatego, kiedy człowiek pójdzie, wiecie, kiedyś to Piotrek tak mówił, pamiętam, że kiedy człowiek, jak jedziemy i samochodem i zbłądzimy, nie pojechaliśmy w tą stronę, w tamtą. Że najlepszym sposobem jest co? Pamiętacie, co powiedział? Wrócić i pojechać właściwą, niż tam szukać. Bo kto tam drogę skraca, to do domu nie wraca, na takie przysłowie jest. Ale tam można. Dzisiaj ojechali do nas Darek i zamiast w Czaplinku, nie w Wałczu pojechać na Kołobrzeg, to pojechali na Szczecin i musieli jechać przez Mirosław i dojechali. Ale dojechali są. Nam dali trochę drogi. Ale w życiu duchowym nie ma tak, prawda? Jeśli człowiek poszedł swoją drogą, to musi wrócić. Słowo Boże mówi, zawróćcie ze swoich dróg. Zawróćcie. Zawróćcie. Nie można liczyć na to, że ślady idą tu, a moja droga poszła tu, ale tam się spotkamy. Nie, dokończenie mojej drogi to śmierć. Czy jest takie pragnienie w nas, czy jest w nas taki duch, jak był w Jezusie, on powiedział, ja nie mogę nic od siebie czynić, czynię tylko to, co widzę u Ojca. Ale ponieważ tak się dzieje, Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. Zobaczcie, kochani, my byśmy chcieli znać, powiem, wyroki Boże. My byśmy chcieli znać wolę Bożą, prawda? Chcielibyśmy znać. Prawda? Każdy oczekuje, każdy chrześcijanin oczekuje na przykład i z radością przyjmuje proroctwo, które dotyczy przyszłości, jakiekolwiek by nie było. Czy to dotyczy tygodnia, czy to dotyczy za 5 lat, czy za rok, czy za 2 miesiące, prawda? Każdy z nas chciałby, żeby te proroctwa były. Żeby Bóg mówił nam wszystko prawie, żeby mówił. Każdy by chciał. To jest wielka radość, kiedy Bóg nam coś mówi. Ale popatrzcie, tutaj jest coś takiego. Bóg nieraz mówi. Ale myślę, że nie tylko przez proroctwa będzie nam mówił. A mało tego, przestanie nam mówić przez proroctwa, jeśli zaniedbamy tego słowa. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. A dlaczego? Ponieważ Jezus powiedział, ja nie mogę nic od Ciebie czynić i nic nie czynię. Tylko to, co widzę u Ojca. Posłuszeństwo, naśladowanie wierne Jezusa Chrystusa czyniło w Jego życiu to, że Ojciec Mu wszystko objawiał. Nie miał tajemnic przed Nim. Kochani, tu jest napisane, że Mu ukazuje wszystko. On nie wszystko Mu powiedział w niebie i On, Pan Jezus, tylko sobie odtwarzał. Aha, to będzie teraz tak, a teraz to będzie tak. A teraz to przyjdzie mi samemu tam w Getsemane się modlić. Nie. On Mu ukazywał, to się odkrywało przed obliczem Jezusa. Na skutek posłuszeństwa, na skutek modlitwy, wołania do Boga. To wszystko się, On to otrzymywał od Ojca. I on mówi, że Ojciec miłuje i wszystko ukazuje Mu, co sam czyni. I ukaże Mu jeszcze większe rzeczy niż te, abyście się dziwili. To jest droga, kochani, do takiego naprawdę wielkiego, takiego wspaniałego życia. Kiedy tajemnice Boże będą nam odkrywane. Kiedy więcej jeszcze ukaże, ale żebyś ty się sam zdziwił, inni się zdziwią. Kochani, jak to warto iść za Jezusem wiernie. Wiernie. Jak to warto iść za Jezusem i być Mu wiernym. Jak to warto wstępować w Jego ślady. Śladem Twym, pragnę chodzić wciąż, mój Zbawco, wiernym Ci do śmierci być. Niech Bóg wlewa, rozpala taki ogień w nas, abyśmy mogli iść śladem Jezusa Chrystusa. Niepopularnym śladem też dzisiaj. Nigdy nie był popularny ten ślad Jezusa. Niewielu szło i dzisiaj też niewielu chce iść śladem Jezusa. Bo to trzeba iść też i przez cierpienia, ale do chwały, tak jak ta pieśń mówi. Przez cierpienia, ale do chwały, do niczego innego. Jeśli są cierpienia, to tylko dlatego, żebyś mógł wejść do większej chwały. A jeśli są wielkie cierpienia, kochani, to tylko po to, żebyś mógł wejść do jeszcze większej chwały. Taka jest zasada i chwała Bogu. Nikt jej nie może zmienić. Nikt nie może oszukać nas, kochani. Tym, który będzie nas wynagradzał, jest Bóg. Tym, który będzie nam dawał nagrody, jest Jezus Chrystus. I On się trzyma swojej zasady, On się trzyma swojego słowa. Dlatego idźmy wiernie za Nim. Jeśli trzeba iść przez cierpienia, to idźmy przez cierpienia. A jak Jakub mówi, to dziękujcie Panu, jak przechodzicie. Bo one sprawiają to, że aby wasza chwała się jeszcze większa objawiła na przyjście Pana naszego. Kochani, jeśli są cierpienia, to tylko dlatego, żeby chwała przyszła. Jeśli są wielkie cierpienia, to tylko dlatego, żeby jeszcze większa chwała się objawiła. Bóg wynagradza. Nie ma u Boga coś, że będziesz płakał, że będziesz cierpiał i to nie będzie miało żadnego oddźwięku w swoim życiu, przyszłym ani w wieczności. Chwała Bogu, że nie ma takiego czegoś, że się cierpi, tak jak ludzie w świecie płaczą, cierpią i nic z tego nie mają. Jakże często mocno cierpią, jak wielkie zawody doznają, jak wiele łez wylewają, jak wiele strasznych rzeczy przechodzą. Kochani, niewyobrażalnie strasznych rzeczy przechodzą i nie będą mieli z tego nic. Bo nie idą za Jezusem. Bo to nie ta droga. To są ich drogi, to są świata drogi. Wiecie, których dokończenie jest śmierć. Na końcu jest śmierć, a nie chwała tych własnych dróg. Ale droga za Jezusem Chrystusem na końcu jest chwała. Królestwo Boże. Pokój wieczny. Niech Bóg będzie uwielbiony za to. Amen.